Campus. Campus.
Być może macie cały czas gdzieś w kącie mieszkania albo w piwnicy rzucone dawne płyty DVD, może nawet zachowało się wam parę VHS-ów. To jest cykl poświęcony właśnie takim rzeczom, to znaczy filmom, które są nie nowe, filmom, które od swojej premiery zdążyły się zestarzeć, powrócić i znowu zestarzeć, i w końcu filmom, które niektórzy uważają cały czas po prostu warto oglądać, bo po tych latach kryją w sobie naprawdę dużo czaru. Ze mną DJ Krzak, siema.
Cześć wszystkim.
Czyli gość, który o filmach wie sporo, nerd, jak sam o sobie mówi. No i w końcu gość, którego warto zapytać o te rozmaite filmowe tasiemce. Wiesz co, jak myślałem o tej rozmowie, to oglądałem Piątek 13.4 i od razu powiem, że tak, to jest właśnie rozmowa o serii Piątek 13, 12-częściowej. Serii, która zaczęła się w 1980 roku i później większość installments, części, odsłon miała właśnie w latach 80. Tak sobie pomyślałem, czy w latach 80. to był jakby dominujący pomysł w ogóle na zarabianie pieniędzy w kinie, że masz jeden film, a potem robisz część drugą, część trzecią, część czwartą, część piątą. Myślę, nie wiem, Rambo, udało się, to lecimy z tym. Rocky, udało się, to lecimy z tym. Piątek 13, udało się, lecimy z tym. Koszmar z ulicy Wiązów, no cokolwiek, Obcy. 8 części, każda kolejna gorsza. Krzak.
Znaczy ja myślę, że w ogóle to był złoty okres dla horroru, powiedzmy to sobie, że jednak lata 80., zimna wojna, i ludzie się lubili bać. I wtedy, jakby nie patrzeć, mimo wszystko powstawały najbardziej kultowe, obecnie znane serie. Chociażby te, które wymieniłeś. Ja bym tu dodał moją ulubioną serię Hellraiser, ale właśnie Piątek 13, Koszmar z ulicy Wiązów, Halloween, Child's Play, czyli laleczka Chucky. No to są rzeczy, które wtedy były w mainstreamie i były straszne, były horrorami. I myślę, że też trochę tak było, że jak już łyknął pomysł, zaskoczył, no to dawaj, klepiemy kolejny sequel, potem czasami jakiś prequel, potem znowu sequel, wyślimy Jasona w kosmos.
Wyślimy Jasona w kosmos, to jest, do tego jeszcze nie doszedłem, ale możesz chwilę powiedzieć. Jednocześnie Piątek 13 jest przy tym dosyć dziwną ma historię, wydaje mi się, no bo tak, główny bohater pojawia się dopiero w drugiej części. W pierwszej, znaczy się pojawia jako ta legenda i historia, ale to nie on jest mordercą. Jego kultowa maska pojawia się dopiero w trzeciej części, i to w trakcie filmu. W którym momencie ty łyknąłeś tę serię? W którym momencie ty stwierdziłeś, dobra, Piątek 13 to jest coś takiego, że mam ochotę zobaczyć, jak Jason Voorhees leci w kosmos?
Znaczy, ja jestem starej daty człowiekiem, mając już ponad 40 lat. Jestem jeszcze z epoki właśnie VHS-ów, z epoki wypożyczalni VHS-ów pirackich z bardzo słabymi dubbingami, jeszcze gorszą często jakością. Jak cokolwiek się pojawiało w lokalnej wypożyczalni, no to się biegło, zapisywało się nawet na te filmy, na listę oczekiwań, bo wyszedł nowy Freddy, bo wyszedł nowy Bond, bo wyszło coś tam nowego. I to było dla mnie oglądanie na bieżąco trochę, jak wychodziło. Jednak to, nagle ten twist, że to nie Jason morduje w pierwszej części, co się wręcz stało kultowe, bo nie wiem, czy wiesz, ale przecież w filmie Krzyk jest taka scena, że dzwoni ten morderca do jednej z pierwszych swoich ofiar i zadaje pytanie, kto zabija w pierwszej części Piątku 13, i ta dziewczyna odpowiada Jason. I przez to ginie.
No,
więc nieznajomość tej franczyzy też okazała się dla niej śmiertelna. Ja myślę, że w ogóle oglądanie teraz jest trochę inne, bo jednak ta maska przylgnęła do Jasona. Wszyscy wiedzieli, że to Jason morduje. Prawda? I że to on jest głównym bohaterem. A wtedy dla nas to był twist. Nagle to nie Jason w pierwszej części. I potem nagle skądś ta maska. Teraz idziesz do sklepu i kupujesz w sklepie z horrorami, z zabawkami, kupujesz maskę. A kiedyś ta maska była czymś wow, to w ogóle pomysł był z kosmosu. Więc dla mnie to jednak jest, oczywiście jest tym nostalgia, ale jednak jest to inne spojrzenie na strach niż teraz mamy.
Nie chcę analizować wszystkich 12 części pod kątem, którą warto, którą nie warto oglądać, ale no mówię, zacząłem pierwsze 4, czyli od Piątku 13, chyba po prostu bez podtytułu, aż do Piątku 13. To się nazywa jakoś tak, ostateczny koniec, czy tam final chapter, ostatni rozdział. Oczywiście potem jest nowy początek i tak dalej. Jason ginie i znowu wstaje. Jednak trudno mi się oprzeć czemuś takiemu po tych 4 częściach, że niektóre są naprawdę straszliwie szmirowate. W tym ta, w której pojawia się Maska, bo przyznam, że jak obejrzałem trójkę. Naprawdę zachęcony pierwszą częścią bardzo, drugą częścią mniej, ale ciągle. Jak obejrzałem trójkę, to pomyślałem, mam tego dosyć. Więcej nie oglądam. Obejrzałem czwórkę dzień później, ale...
A więc jednak, widzisz, miałeś dosyć, a jednak postanowiłeś pociągnąć to. Ale to jest tak przecież, że tam się w pewnym momencie też zmienia bohater, prawda? Że już Jason przestaje być tym głównym bohaterem. Pojawia się ten Tommy, tak bodajże. Więc to jest też kolejny twist. No i jest Shmiro. Myślę, że musimy wziąć przede wszystkim pod uwagę to, że kiedyś ludzie bali się czego innego i że horror ewoluował i że jak się spojrzy z perspektywy na horrory z lat 50. i 60., ludzie się bali bomby nuklearnej. Wtedy powstała Godzilla i wtedy powstały te wszystkie potwory, mutacje. Wszyscy się bali zagłady nuklearnej. W latach 80. ten strach się przeskalował jeszcze gdzie indziej. W dzisiejszych czasach, ja nie wiem, czy tego się ludzie w dzisiejszych czasach boją, bo w dzisiejszych czasach strach jest na bieżąco. W dzisiejszych czasach wiadomości są straszniejsze niż ten Jason. To, co słyszymy w świecie, to, co pokazuje nam internet, TikTok, Snapchat, wszędzie, to jest czasami bardziej przerażające niż, nie wiem, czy typ w masce hokejowej, czy typ z brzytwami zamiast palców. No. Nie oszukujmy się. I te pokolenie, podejrzewam, że ciężko jest zastraszyć pokolenie obecne, młodzieży, a wtedy myśmy się tego bali. Rzeczywiście jeszcze biorąc pod uwagę to, że te serie były oglądane na czarno-białych telewizorach, na zdartej jakości VHS-ach, tak jak mówiłem, z bardzo słabym często dubbingiem, to jednak też nadawało temu taki klimat i się zbierało z ziomkami i się oglądało te, wypożyczało się stertę filmów i cały weekend się oglądało horrory na przykład.
Właśnie, ale to moment, bo te filmy straszą i okej, ja będę ich nawet bronić pod tym kątem. One nawet na czwórce się bałem mega, na trójce nie. Dobra, zwrócimy do tej trójki. Bałem się mega. Myślę, że to cały czas ma jakiś taki urok. No już dzisiaj, już oglądałem te filmy na kolorowym laptopie i z napisami dobrej jakości, a nie dubbingiem, ale faktycznie cały ten suspens, spore takie wizualne, krwiste okrucieństwo, no i muzyka Manfrediniego z tym takim dum, 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 za każdym razem, kiedy Jason gdzieś tam się zbliża, wgrywana w mózg, że to już jest czas się bać. To ma w sobie jakiś czar, ale myślę, że zestarzały się wiele rzeczy, które jest dookoła, nie? Te takie bandy pięknych nastolatków.
Tak, ja myślę, że całe te klisze, prawda, że jest grupa nastolatków gdzieś rzucona, gdziekolwiek. Nie wiem, czy to będzie, dajmy na to, czy to będzie właśnie Crystal Lake, czy to będzie jakaś chatka, gdziekolwiek. Tak, pierwsza ginie para, która idzie uprawiać seks, albo ten, który idzie do toalety. Oczywiście bardzo szybko giną ludzie, people of color, bo to też jest, mało kto przeżywa.
Jak w ogóle są w filmie.
Jeśli się pojawiają, tak, to na pewno będą jedną z pierwszych ofiar. To mi trochę przypomina inną referencję. To tak jak w Star Treku, ten, który zawsze ma czerwoną koszulkę, też ginie pierwszy. Więc to klisze było, to była taka formuła, według mnie to była formuła, którą przyjęliśmy, bawiliśmy się nią, baliśmy się jej i byliśmy zaciekawieni, gdzie znowu wrzucą tych nastolatków i gdzie, w jaki sposób ich zaciukają. No.
Która część dla ciebie ma dziś najwięcej uroku? Jedynka przez to, że nie Jason zabija? Pierwsze części z Tomim? Czy może rzeczywiście ten moment, kiedy Jason leci w kosmos albo zdobywa Manhattan?
Tutaj będę oprócz jedynki, która przez wielu jest uznawana za klasykę, dla mnie też, no bo jednak to było nasze pierwsze zetknięcie, już jeszcze nawet nie z Jasonem, a nasz pierwszy pobyt nad Crystal Lake. Dwójka, gdzie poznajemy Jasona i o dziwo Jason kontra Freddy.
Mhm. Dlaczego?
Dlatego jestem fanem Freddy'ego. Szczerze mówiąc, nawet bardziej niż Jasona. I jak cała ta, ja śledziłem, bo tam były różne problemy z tym filmem. Oni go dwa razy próbowali kręcić, zmieniali totalnie scenariusz. Ja czekałem, w jaki sposób oni połączą te dwa, bądź te dwie kultowe postacie sceny horrorowej. W jaki sposób ich zderzą i kto wreszcie wygra ten pojedynek.
Nie spoilujmy. No, z jedynką zgoda, z dwójką natomiast. Pamiętasz taką postać takiego jednego z asystentów na tym obozie, który wygląda identycznie jak bohater główny z Ratatouille'a? Się nie Szczurek, tylko ten kucharz.
Tak.
Co się z nim dzieje w tym filmie? W dwójce połowa bohaterów po prostu jedzie do miasta i tyle.
I znika. Ja myślę, że to było sporo takich niedociągnięć fabularnych i po prostu pewnie nie bardzo wiedzieli, co zrobić z tą postacią, więc... Zniknął. No.
Z 10 postaciami, po prostu ich nie ma. Wolisz, kiedy ci bohaterowie, ci nastolatkowie, z którymi się później za sprawą Jasona musimy pożegnać, wolisz, kiedy są naprawdę lubialni, tak jak w dwójce, by the way, czy absolutnie antypatyczni, tak jak w trójce?
Ja myślę, że jednak bliżej się czuję z tymi, których w jakiś sposób się człowiek lubi i się przywiązujesz do tej postaci. Nawet jeśli ona jest nieznośna, to czasami ją lubisz. Ja znowu odskoczę trochę od Piątku 13, ale dla mnie taką postacią był w pierwszej części Freddy'ego, czyli Koszmaru z ulicy Wiązów, była postać grana przez Johnny'ego Deppa. Mm-hmm. Bo tam debiutował w ogóle John Depp w pierwszej części Freddy'ego i on był bardzo antypatyczną postacią, ale jak ginie, no, ginie chyba w 15 czy 20 minucie całego filmu, więc debiut był krótki dosyć, to jednak to jest, jednak coś tam cię chwyta, no bo jak masz antypatycznych bohaterów, z którymi się nie przywiązujesz, to tak naprawdę wszystko jest ci jedno. Czy oni zginą? Bardziej cię wtedy chyba kręci sposób, w jaki sposób giną, niż sam fakt, że giną, że się żegnasz z tym ulubionym dziewczyną czy tym chłopakiem. Oczywiście oni też są wszyscy tacy sztampowi, no. Nie oszukujmy się też, że to były lata 80., czyli też czas innego serialu, czyli Beverly Hills 90-210. I oni byli takimi typowymi college youth ze Stanów, których my nie mieliśmy w Polsce, tak? My mamy inny system szkolnictwa. U nas nie ma tych college'ów, nie ma tych high school'ów, więc dla nas to też było takie, jak się oglądało w tamtych czasach, to był taki powiew zachodu, nie? Że oni mają takie paczki, że oni mają te wszystkie głupawe bractwa, alfa, beta, kappa, gamma, prawda? Że się spotykają, że jeżdżą na te spring break. I to było takie wow, nie? My tu siedzimy za tą żelazną kurtyną, są lata 80., jeszcze taki dogorywający komunizm, a oni tam tak pięknie, a niech ich potnie tą żyletą czy tym nożem.
Myślisz, że z taką serią od strony twórców, szczerze, da się tak sensownie pożegnać? No bo okej. Okay. Mamy 12 części, ostatnia to już był reboot z 2009 roku. Ja gdybym miał prawa do serii, która się nazywa Piątek 13, no to nie odpuściłbym zrobienia tej 13 odsłony, ale były jakieś mowy o prequelach, to chyba się w końcu nie dzieje. Ty jesteś za tym, żeby te kolejne części ciągnąć w nieskończoność, czy raczej jesteś taki, zróbmy, nie wiem, nawet 6 części, ale niech ta 6 będzie jeszcze znośna i jeszcze w epoce, nie? Lata 80. To naprawdę było dawno temu. Czy jesteś za tym, dobra, jak się chwyta, to zróbmy część 25.
Zależy, kto robi. Szczerze mówiąc, zależy, kto robi, bo teraz, nie wiem, czy zauważyłeś, ale mamy straszny wysyp rebootów. I Halloween był rebootowany. Świetny, no bo zajął się tym fachowiec, czyli Rob Zombie, który już ma na swoim koncie trochę horrorów i trochę siedzi w tym temacie. Genialny reboot Hellraisera 2 lata temu, który był po prostu dla mnie porównywalny z pierwszą częścią Hellraisera. Jeszcze umieszczenie kobiety jako głównej cenobitki, jako pinheadki, no to było po prostu coś niesamowitego. Oczywiście ciągnięcie tego w nieskończoność nie ma trochę sensu, bo gdzieś się gubi, ileż można mordować ich nad tym jeziorem. A potem na Manhattanie, a potem w tym kosmosie, tak? Ale 13 bym zrobił, tak jak popieram ciebie, dla zasady. Po prostu dla zasady, żeby zrobić piątek 13, 13 część i koniec. I na tym można by jakoś pięknie, tylko to też kwestia dobrego scenarzysty, jak postawić kropkę nad i w takim momencie, kiedy już go raz wskrzesiliśmy, kiedy już...
Jak ty byś postawił kropkę na D? Co by się tam mogło takiego wydarzyć, żebyś ty sobie pomyślał, okej, to jest fajne, to mnie grzeje.
Dla mnie już pojedynek z Freddym był dosyć taki trochę zaskakujący, więc nie wiem. Ja bym może poszedł nawet w Hitch, że spotkał matkę i żyli długo i szczęśliwie gdzieś. W zaświatach wreszcie była spokój, niewskrzeszany. Dajcie mu już umrzeć.
DJ Krzak o serii Piątek 13 w cyklu rozmów o kinie, które warto odgrzebywać, tak jak Jasona, który wstaje, tak to kino, które rozpoczęło się w 1980 roku z pierwszą częścią serii Piątek 13. Warto do tego wracać. Dzięki za tę rozmowę. Kto wie, może jeszcze siędziemy i pogadamy na przykład o tym Hellraiserze, o którym sporo mówisz, a ja wiem dużo, dużo mniej. Dzięki.
Akademicki Radio Campus.